Bardzo ciekawy tekst Manny. Nie wiem, to się włączone czy nie.
Nic nie mówię. Będę głośno.
Włącz mikrofon tamte. Okej.
Okay. Już? Przyjmujemy, że Pan Jezus miał wtedy około 12 roku życia. Wy już chyba macie więcej, prawda? Tak widzę, że widzę was dużo, dużo starszymi. I pamiętajcie, nie dajcie się czasami zwieść, że my określamy, kiedy apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, żaden młodością twoją niechaj nie gardzi, to nie znaczy, że on miał 15 lat. On nie miał wtedy 15 lat, był troszeczkę starszy, nawet bym powiedział sporo starszy. Młody człowiek troszeczkę inaczej się liczył. Ale chcę wam parę wersetów właśnie odnośnie Tymoteusza przeczytać. Bo to zrozumienie, co Pan Jezus powiedział w sprawach Ojca, ja być muszę, to jest bardzo ważne i one zostało właśnie w Tymoteuszu przełożone. Zobaczcie, pisze tak, bo często wspominamy tylko jeden fragment, że żaden młodością twoją niechaj nie gardzi. Ale apostoł Paweł do niego wypowiada się tak. To przykazuj i tego nauczaj. Żaden młodością twoją niechaj nie gardzi. Mówi, że przykazuj i nauczaj, żeby młodością twoją nie gardzili. Nie, mówi do powyższego, że co powyżej, żeby to była wierna mowa, zgodna i tego przykazuj. Przykazuj i tego nauczaj. Tym niemniej żaden młodością twoją niechaj nie gardzi, ale, zauważcie, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie zaniedbuj daru Bożego, który w tobie jest, który dany jest przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie i nauczania. Trwaj w tych rzeczach, bo to czynią samego siebie zbawić i tych, którzy go słuchają. Tych, którzy cię słuchają. I dalej. A ty trwaj w tym, czego się nauczył. To jest 2 Tymoteusza, 3 rozdział 14. I co ci powierzono? Wiedząc, że od kogoś się tego nauczył. I dalej. A i z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Pismo, wszystko Pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dostatecznie wyćwiczony. I zauważyliście, co pisze, że od dzieciństwa umiesz Pisma. Ty się w tym trwaj, powielaj to, pielęgnuj to, bo one cię mogą uczynić sposobnym ku zbawieniu, a nie tylko ciebie, ale tych, którzy ciebie będą słuchali. I ja myślę, że tak jak było i w komentarzu, i o tym, co zapewne wszyscy dobrze wiecie, że dobrze jest tak robić, tylko czasami życie nam troszeczkę przeszkadza. Dzisiaj mamy się zastanawiać nad następnym etapem naszego rozmyślania. Będziemy mówili na podstawie 3 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział. Tak zwane poświęcenie kapłanów. Tam jest opisane, szeroko opisane poświęcenie kapłanów. Z różnych stron ja nie wytłumaczę tego całego rozdziału, chociaż mam, muszę się przyznać, tłumaczenie do całego rozdziału, ale musiałbym wam mówić przez kilka dni tylko na ten temat tego jednego rozdziału, ale założenia takie ramowe przedstawię wam, a waszym zadaniem będzie, żebyście sobie w życiu, przez całe życie uzupełniali brakujące elementy, bo to będzie sednem waszego po prostu życia. Jest taka rzecz, że w 3 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, w 3 Księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale, I trzecia księga Mojżeszowa, 8 rozdział, pokazują nam wiek Ewangelii. To są trzy rozdziały, gdzie całościowo jest przedstawiony wiek Ewangelii. 16, 9 i 8. My zastanawiamy się dzisiaj nad 8. Ale czym się różni? Ja wam tylko króciutko, jeżeli sobie zapisujecie, to sobie króciutko możecie zapisać, że trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, są pokazane zadośćuczynienia, ofiary zadośćuczynienia za lud, za grzech ludu. Ofiary zadośćuczynienia za grzech ludu. I to jest spojrzenie z punktu boskiej sprawiedliwości. To sobie zapiszcie. Spojrzenie z punktu boskiej sprawiedliwości, co boska sprawiedliwość wymaga, aby było uczynione, żeby roszczenia sprawiedliwości były zaspokojone. Co Bóg wymaga, boska sprawiedliwość, aby mogło być sprawiedliwość zaspokojona. To jest 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Jeżeli to zapiszecie, to możemy skończyć zebranie. Bo ja wam powiem, że wy bardzo dużo będziecie już wiedzieli. Ja do tego dochodziłem przez bardzo długi okres czasu, żeby to zrozumieć, że tam jest z tego punktu widzenia pokazane. Trzecia Księga Mojżeszowa, 9 rozdział sobie zapiszcie. Bardzo trudny rozdział i my go nawet nie będziemy próbowali za bardzo na tym kursie tłumaczyć już. Może tam niektóre elementy, jeśli będzie czas, to wspomnimy sobie. 9 rozdział przedstawiają cierpienia Kościoła, które są podstawą błogosławieństwa dla świata i są podstawą otrzymania chwały dla Kościoła. Jeszcze raz. Przedstawiają cierpienia Kościoła, które są podstawą przyszłych błogosławieństw dla świata, a jednocześnie podstawą chwały dla Kościoła. Żeby otrzymać nagrodę wysokiego powołania, zostać uwielbiony, trzeba cierpieć. Pamiętamy, że apostoł Paweł powiada, że jeśli z nim cierpimy, z nim będziemy królować, czyli cierpienia. I to jest pokazane właśnie w tym 9 rozdziale przez te różne tam elementy czynione. Nas interesuje trzecia Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. To są tak zwane ofiary uświęcające ofiarników. Tych, którzy stają się kapłanami. Ofiary uświęcające kapłanów, czyli pokazane, jak Pan Bóg uświęca nas, ludzi wierzących. Jeszcze raz powtórzę. Jak Pan Bóg nas uświęca, ludzi ofiarujących się Jemu, co należy do Pana Boga, jak również będziemy mówili o wpływie tym, który oddziałuje na nas. Nasza ofiara działa w naszym kierunku, że ona jest nie tylko w kierunku działa Pana Boga, że my składamy coś ofiarę Panu Bogu, ale że z tejże ofiary, z której my składamy, no najwięcej korzystamy my sami osobiście, ci, którzy się ofiarują. Najwięcej korzystamy, no bo jeżeli spojrzycie tak, jeżeli z ofiary jest to ku czci Pana Boga, ale jeżeli z drugiej strony, jeżeli za tą ofiarę, za te cierpienia, za to, co składamy, Bóg nas uwielbi, to kto korzysta również? Ci, którzy zostaną uwielbieni. Jest to to, co określamy jako coś takiego, co służy nam, jest ku chwale Pana Boga, a będzie w przyszłości wykorzystane dla dobra rodzaju ludzkiego. W gruncie rzeczy, jakby mnie się ktoś pytał kiedyś o zdanie, jakby mnie się Pan Bóg zapytał o zdanie, a tego nie uczynił w swojej mądrości, to ja bym zapisał, że 8 rozdział powinien się znajdować po drugiej Księdze Mojżeszowej, 40 rozdziale. Wiecie, wtedy by była chronologicznie myśl, bo to są bardzo, bardzo podobne opisy. I byłoby bardziej czytelne dla wielu, wielu z nas, ale Pan Bóg czasami robi coś takiego, co ja określam, utrudnia nam troszeczkę życie dla naszego dobra. Utrudnia nam życie dla naszego dobra. To nie jest złośliwość, to dla naszego dobra, bo złośliwe by było wtedy, jakby coś, z czego byśmy nie mogli wybrnąć. Dlatego to, co czytałem wam na początku ten werset, że o tym rozmyślaj, tym się zabawiaj, bo jest napisane trochę tu, trochę ówdzie, trochę tam, trochę tam, trochę w tej księdze, trochę w tamtej księdze. A wy macie szukać, dochodzić, tak samo jak dochodził Pan Jezus. Bo w sprawach Ojca będąc, dochodził jak to ma być napisane. Trzecia Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, jest opis uroczystości narodu żydowskiego, które w moim przekonaniu odbyły się raz w historii tego narodu. One nigdy więcej się nie powtórzyły. Za chwilę wam powiem, dlaczego w tej formie nie mogły się nigdy powtórzyć. One się powtarzały troszeczkę w innej formie, ale w tej, dokładnie w tej formie nigdy się nie mogły powtórzyć. Te uroczystości trwały 7 dni. Przez 7 dni. Jest to zapisane w III Księdze Mojżeszowej, w tej 8 rozdziale, zaraz przejdziemy sobie do tej właśnie księgi, i 33 werset. 8 rozdział i 33 werset, gdzie mówi tak. A ze drzwi namiotu zgromadzenia nie wychodźcie przez 7 dni, aż do dnia, gdy się wypełni czas poświęcenia waszego, bo przez 7 dni poświęcane będą ręce wasze. Czyli historia, o której mówimy, trwała 7 dni. A 7 dni to jest taka bardzo cudowna wręcz liczba, która oznacza całość, zupełność, kompletność, jakkolwiek byśmy to powiedzieli. Czyli, że ta uroczystość przedstawia zupełność naszego życia, ofiarowanego. My możemy sobie powiedzieć, że tu było naznaczenie arcykapłana z domu Arona, aby był arcykapłanem w narodzie żydowskim, w tym wypadku Arona. Czy one właśnie było powtarzane? W moim przekonaniu nie mogło być powtarzane, bo nikt, chociaż arcykapłani się umierali i następowali następni, ale nigdy w historii narodu żydowskiego nie powstał już Mojżesz. Bo ten, który pomazał i uświęcił Arona, to był w gruncie rzeczy Mojżesz. I nie było człowieka, który równolegle do któregokolwiek kapłana mógł sprawować taki urząd, jaki sprawował Mojżesz. Bo Mojżesz, pamiętacie, zawsze był wyżej nad Arona. On był wyższy nad Arona. To, co było powiedziane, że pamiętacie, jak było powołanie Mojżesza? Kiedy Mojżesz się tam wzbraniał, mówi, że ja nie chcę, ja nie mogę, no, ja siebie nie widzę w tej roli. To Pan Bóg powiedział, ja ci dam brata twojego, on będzie twoimi ustami, ale ty będziesz wyższy nad niego. I funkcja, rola, która spełniał Mojżesz w stosunku do narodu żydowskiego, była zawsze wyższa niż funkcja Arona. I bardzo często zdarzało się tak, czy przynajmniej wielokrotnie zdarzyło się tak, że Mojżesz decydował, czy będzie tak, czy będzie inaczej. Pamiętacie taką historię? Ola, przypomnisz mi, że Aaron się tłumaczył Mojżeszowi? Coś takiego tłumaczył się Aaron Mojżeszowi? No, kto mi przypomni? Łukasz. Łukasz, tak? Kunecki, no. Tłumaczył się?
Tak, muszę sobie przypomnieć. Ale no.
Tak, dobrze. Bardzo dobrze, wręcz bym powiedział. Miał wtedy rację. I rację miał, przynajmniej tą rację uznał Mojżesz. No już bardzo wam podpowiedziałem. Kiedy synowie Arona wnosili obcy ogień, tak zwany obcy ogień, kiedy Pan Bóg zabił tych synów, Aron wiedział, że należy złożyć ofiarę za grzech. A oni mieli spożywać, kapłani mieli udział ofierze za grzech, czyli część ofiary za grzech zawsze przynależała, jak członek narodu żydowskiego przynosił, należała do kapłana. Oni mogli wziąć i spożywać tejże ofiary. A w tym wypadku tego nie zrobili. I jest powiedziane, że przyszedł Mojżesz, gdy się o tym dowiedział, to bardzo mocno się rozgniewał. Dlaczego łamiesz prawo? A Aaron mówi tak, no, czy ja mogę korzystać z własnej swojego grzechu? Czy ja na grzechu się mam mieć z tego korzyść? I Mojżesz się zastanowił i powiedział, no, właściwie racja. Racja. I to zostało ustanowione, że jako prawo, że ci, którzy zgrzeszyli, składając ofiarę za grzech, sami z tej ofiary, żeby te korzyści takie namacalne otrzymywać, nie otrzymują. Ale pójdziemy dalej w naszych rozważaniach. Co znaczy chociażby te słowo, w szczególności może ktoś z was ma Biblię Tysiąclecia, chciałbym, aby jeżeli macie, to ktoś przeczytał. Druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział i werset 15. Bo w Biblii Gdańskiej brzmi on tak. A pomarzysz je, jakoś pomaza ojca ich, aby mi sprawowali urząd kapłański. I będzie pomazanie ich, onym ku wiecznemu kapłaństwu w narodzie ich. I od tej pory mu... Druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział i werset 15. I od tej pory kapłaństwo Aaronowe stało się kapłaństwem wiecznym. Nie mówi się, że to kapłaństwo Lazara była, czy Helego kapłaństwo, tylko zawsze opomina się, że Aarona świętego mego, kapłaństwo Aaronowe święte. Bo każdy dziedziczący, następny najwyższy kapłan wchodził w uświęcenie Aarona. Kapłaństwo zostało poświęcone. Nie człowiek, tylko funkcja kapłana. Jest Biblia Tysiąclecia? Jest? Proszę? No przeczytaj.
Namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki.
Przetrwa te kapłaństwo ich, pokolenia ich na wieki. Ale to jest jeszcze jakieś inne tłumaczenie tysiąclecia niż ja mam. No, jeszcze jest troszeczkę to, co brat Andrzej mi rano powiedział. Tak, ja mam troszeczkę inne jednak. Moje jeszcze lepsze jest. Z uśmiechem teraz powiem. Bardziej wyraża to myśl, że to jest kapłaństwo wieczne i że ono się nigdy nie kończy. My jeżeli, zauważcie, mówimy kiedykolwiek, że przenosimy, że mamy kapłana na wzór Aarona, że nasz Pan jest kapłanem według tego, jak Aaron, na wzór Aarona, to mówimy też, że kapłaństwo Pana Jezusa jest kapłaństwem wiecznym. Pamiętacie ten tekst, który cytowaliśmy? Którą jedną ofiarę raz ofiarowawszy usiadł po prawicy Bożej. Esterka, na jak długo? Na wieki. Powiedział, usiadł po prawicy Bożej na wieki. To się nie skończy. On sobie to zasłużył. To będzie kapłaństwo wieczne. Dlatego kapłaństwo Aaronowe jest również kapłaństwem wiecznym. Czyli te poświęcenie również jest kapłaństwem wiecznym. Na podstawie trzeciej Księgi Mojżeszowej, tego ósmego rozdziału, mamy, że w czasie poświęcenia kapłanów były składane cielec i dwa barany. Podstawowe, bo jest tam wiele, wiele innych jeszcze elementów. Nie chciałbym wam w ogóle w tej chwili do umysłu tego wprowadzać. Jest cielec i dwa barany. I kosz z chlebem, którego ciągle tam kosza wyjmowali chleb, jeżeli było to potrzebne. Jakbyście chcieli dokładnie wiedzieć, możecie sobie zrobić znak równania, jeżeli zapisujecie trzecia Księga Mojżeszowa, ósmy rozdział, równa się druga Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, ale tam opis jest zupełnie inny. Tam jest tych cielców zdecydowanie więcej, więcej ofiar i o tym chciałbym, abyście tylko wy pamiętali. W czasie, kiedy odbywa się to poświęcenie kapłanów, gdzie się znajduje naród żydowski. Wy powinniście mi sami powiedzieć, moja laseczka tutaj jest. Zobaczcie, poświęcenie odbywa się w tym stanie, tu. Dokładnie to odbywa się tu, chociaż dzieje się na dziedzińcu. Bo my żyjemy wśród ludzi. Nasz stan usprawiedliwienia jest wśród ludzi. I na to nasze uszlachetnianie się naszego życia, kto patrzy? Żyjecie tu, a kto was ogląda? Proszę? Danielka, kto cię ogląda? Proszę?
Moi współbracia i świat.
Tak, oglądają nas współbracia, tacy sami jak my, oglądają, widzą, co my z sobą robimy, ale oglądają nas również wszyscy ludzie. Czyli wszyscy ludzie muszą być obecni przy naszym poświęceniu. Czy inaczej, czy widzą nasze poświęcenie? I na to mamy dowód, 2 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział i 4 werset. I 3 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, od wersetu 3 do wersetu 5. 3 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, od wersetu 3 do 5, ja go przeczytam. A wszystek lud zbierz do drzwi namiotu zgromadzenia i uczynił Mojżesz, jaką mu rozkazał Pan, i zebrał się wszystek lud do drzwi namiotu zgromadzenia. Wtedy rzekł Mojżesz do zgromadzenia: toć jest słowo, które rozkazał Pan uczynić. Do ludzi mówi, to jest słowo, które Pan rozkazał uczynić. Czyli ogląda nasze poświęcenie cały rodzaj ludzki. To nie dzieje się gdzieś w komorze, nie dzieje się gdzieś w ciemności, że nikt tego nie wie. Tak jak czasami ktoś mówi, to co się dzieje w moim sercu, to Bóg wie i wy mnie nie sądźcie. Oczywiście my nikogo nie sądzimy, nikogo nie mamy prawa potępiać, ale powinniśmy, moi drodzy, widzieć dowody Jego uświęcenia w Jego życiu, że On się stara lepszym być człowiekiem. Ja wam powiem taką rzecz, która mnie się bardzo nie podoba, jak niekiedy niektóre osoby starsze mówią, że ja nie widzę, żeby ktokolwiek stawał się lepszy. A ja myślę, że to jest bardzo zły punkt widzenia, bo ja sobie zawsze wyobrażam siebie, kiedy bym nie uwierzył w Pana Jezusa. Kiedy bym nie miał takiego zrozumienia. Ja lubię, jak śpiewają w zgromadzeniu taką pieśń. O ty, co ścierasz z oczu łzy. Bo i tam jest taki, dalej taki tekst. Mówi, bo kimże ja bym był, gdybym ciebie nie poznał. Kim ja bym był? I wiecie, to, że jesteśmy często ułomni, niedoskonali, że nam się bardzo wiele rzeczy nie udaje, to jest jedna rzecz. Ale na ile jesteśmy lepsi od tego, co by było, gdybyśmy nie uwierzyli, to tylko Pan Bóg wie. I na ile myśmy zmienili nasze życie, to tylko Pan Bóg wie. Pod wpływem właśnie Ewangelii Chrystusowej. Pan Bóg wie. I nie należy tak myśleć, że my się nie zmieniamy, jesteśmy tacy sami. Nie, nieprawda. Ja uważam i widzę wielu braci, którzy stają się lepszymi ludźmi, doskonalszymi ludźmi, szlachetniejszymi ludźmi. Widzę właśnie, że coś takiego się tutaj w naszym życiu odbywa. Dlatego możemy sobie stawić takie pytanie, na które już udzieliłem odpowiedzi w gruncie rzeczy. Dlaczego poświęcenie odbywało się przy asyście narodu? Bo naród asystował przy tym, patrzył na to. Bo nasze uświętobliwienie musi być widoczne dla innych. Nasze uświętobliwienie jako kapłanów musi być widoczne do innych. I teraz wam dwa wersety zacytuję na potwierdzenie. Będę wam cytował coraz więcej tekstów w nadchodzących dniach, żeby udowadniać, że myśli, które mówimy, to nie jest nasz wymysł, tylko on ma głębokie poparcie w Słowie Bożym. Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 14, a Pan Jezus powiada tak. Wy jesteście światło świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Wy jesteście jak miasto na górze leżące, a miasto na górze leżące jest widoczne do innych, prawda? Ludzie go widzą, obserwują go. Inny tekst. Z listu apostoła. W uciekł dwóch albo trzech świadków, z reguły powinno powstawać, pozostawać każda rzecz. My sobie postawimy teraz dwóch świadków. Pierwsza Piotra, trzeci rozdział, werset 16-17. A w tym, czym was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu, Chrystusie. Lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Aby w tym, czym was pomawiają jako złoczyńców ludzie, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Jeżeli widzą wasze życie, powinni się zawstydzić i powinni powiedzieć, no tak, jeżeli chodzi o zrozumienie, o poglądy, to oni źle myślą, powinni o nas tak mówić, ale jeżeli chodzi o moralne życie, to żyją w sposób świętobliwy. To są szlachetni ludzie, uczciwi ludzie, nie jakieś krętacze, nie jacyś, do którym się do rąk klei, że wiecie, co znaczy, komu się do rąk klei, czy tam popełnia taki czy taki grzech. Tego nie mogą o nas ludzie powiedzą. Bo mogą powiedzieć, że mamy wywrotowe poglądy, że źle rozumiemy. To mogą powiedzieć i mają ku temu prawo. Ale jeżeli powiedzą, że tak, że on tak samo jak inny robi to czy tamto, to jest, zapewniam was, bardzo źle. I idziemy dalej. Tam jest powiedziane w 6 wersecie 3 Księgi Mojżeszowej i mówi tak: a kazawszy przystąpić Mojżesz Aaronowi i synom jego, omył je wodą. I to mają dzieci narysować. Jak Mojżesz omywa ludzi wodą, a potem będzie jak trzyma te zwierzęta. Te dwa, dobrze by było, jakby te dwa rysuneczki były zrobione. Mojżesz omywający to, co wczoraj było, że jeden drugiego omywamy, teraz ktoś wyższy omywa kogoś niższego. Jak za chwilę ci, którzy są omyci, będą trzymali pewne zwierzątka. To, co wam wujek tutaj powiedział, że macie nauczynić. I tu mówi tak: kazawszy przystąpić Mojżesz Aaronowi, synom jego, omył je wodą i oblógł je w suknię, opasał go pasem i odział go płaszczem, a na wierzch włożył na nim naramiennik, przepasał go pasem na ramiennika i opasał nim. I dalej jest powiedziane, jak go tam ubiera. Najważniejsza rzecz: Mojżesz omywa Aaronów i synów. Mojżesz, jak powiedzieliśmy, przedstawia prawo Boże. Prawo Boże, które nas omywa. Prawo Boże, które nas omywa. Tak samo jak swego pewnego dnia tu spytaliśmy się, kto usprawiedliwia. Kto usprawiedliwia i kto może usprawiedliwić. I powiedzieliśmy, że usprawiedliwia Bóg, bo człowiek zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. Dlatego omycie wodą przedstawia rzeczywiste usprawiedliwienie. Tam pamiętacie, wczoraj zastanawialiśmy się, że lewici byli kropieni i mówiliśmy, że kropienie przedstawia usprawiedliwienie przypisane takie cząstkowe tylko. A tu jest, że Mojżesz omyje, że prawo Boże omyje nas. Zupełnie omyje nas z grzechu. Zupełnie usprawiedliwi. Czyli przedstawia usprawiedliwienie rzeczywiste. Ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Kto umarł jako ofiara, to jest usprawiedliwiony od grzechu. I w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersecie 33, może inaczej jeszcze, od wersetu 30 będziemy, czy 29 czytali, a wy się dobrze zapiszcie sobie, ale później się dobrze wsłuchujcie. Albowiem, które on przejrzał, czyli przewidział Bóg, Kościół zaplanował, te też przenaznaczył. Przejrzał klasę, przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Żeby wszystko, co z tą klasą się będzie działo, klasą Kościoła, działo się podobnie jak z Panem Jezusem i byli obrazem, odbiciem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nasze życie ma być odbiciem życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest przecinek i mówi w Biblii Gdańskiej tak: żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi. A jeżeli ktoś jest pierworodny, to pierworodny, jak tutaj podaję, jest pierwszym. Pierwszy. Ale pierwszy to znaczy, że będą następni. Aby on był pierworodny, tu jest dowód, że również Kościół, ludzie wierzący są przeznaczeni do tego, aby móc się znaleźć w niebie. Jeszcze raz. Kościół jest przeznaczony po to, żeby razem z Panem móc się znaleźć w niebie i ten werset o tym mówi. A które przenaznaczył, o tym przewidział, że tacy mają być, te też powołał. A które powołał, te też usprawiedliwił. A które usprawiedliwił, te też uwielbił. Jakbyśmy chcieli dokładnie badać, to już może do osób starszych tu będących, to możemy powiedzieć tylko tak, że werset ten powinniśmy czytać od tyłu. Że te, które uwielbił tak wielką nagrodą, taką szansą, te też usprawiedliwił. Bo taka jest kolejność. Dał cel, uwielbił celem, że możecie być oblubienicą Chrystusową. A dlatego je usprawiedliwił. A które usprawiedliwił, to wziął i powołał. Powołał je właśnie do tego celu. Bo on miał cel, aby być członkiem ciała Chrystusowego. Taka jest kolejność. Cóż na to rzeczemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z nim nie darował nam? Czyż jest możliwe, żeby nam wszystkiego w nim nie darował? I werset 33. Któż będzie skarżył na wybrane na Boże? Zauważcie, wybrańcy Boży to jest oblubienica Chrystusowa. Któż będzie skarżył na wybranie Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Czyli jednocześnie macie dwa dowody, że Bóg usprawiedliwia, a to, że usprawiedliwił, że omył tego Arona i jego synów Bóg. Bóg omył Arona i synów, bo Bóg jest, który usprawiedliwia. Nie nikt inny, tylko Bóg. Ja może skorzystam z okazji. Możemy powiedzieć tak, że jako społeczność wiecie, że my uznajemy zgodnie z Biblią tą myśl, że jeżeli usprawiedliwienie to tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa, czy dzięki Panu Jezusowi. Bo trzeba mieć wiarę, łaskę, darmo, uczynki, trzeba mieć jakieś poparcie w Słowie, ale zawsze z onym umiłowanym. Nie uznajemy i mówimy, że to jest nauka niebiblijna, jeżeli ktośkolwiek mówi, że przez jakiekolwiek inne czynniki czy inne osoby należy zbliżać się do Boga i że można się zbliżać do Pana Boga. My pamiętamy tekst, że tylko w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się skłoni przed Bogiem. W imieniu Jezusowym. Nie przez matkę Pana Jezusa. Wiemy, że akurat w naszym kraju jest bardzo na to zwracane uwagę na rolę matki Pana Jezusa, na Marię. Skądinąd bardzo szlachetną i piękną osobowość, która była mamą naszego Pana. Ale ta mama naszego Pana, musicie wiedzieć, że ona tak samo potrzebowała usprawiedliwienia na podstawie śmierci jej syna. Ona syn ją również musiał usprawiedliwić, żeby ona mogła powrócić do społeczności. To nie jest, że jest ta do matki i później do syna. No może tak wiecie, bardzo często jak ktoś ma jakieś stanowiska, taka czynność jest robiona, że jeżeli się do kogoś bezpośrednio boimy zwrócić, to wtedy szukamy pleców, prawda? Za czyimiś plecami się schować, no taka nie ma. Tymi plecami, za którymi my się mamy chować, to jest Pan Jezus. Jeżeli chcemy dojść do Pana Boga. To są plecy, za którymi my się mamy chować. I korzystajcie z tych pleców. Tej ochrony należy korzystać jak najczęściej. Czyli Mojżesz przedstawia prawo Boże. Omycie wodą, jeszcze raz, usprawiedliwienie rzeczywiste. W odróżnieniu tam od tego pokropienia, które było przy Lewitach. Przedstawia tenże cielec I Aaron przedstawia całość pomazańca. To jest całość, że dla Pana Boga to jest pewna grupa ludzi, głowa i ciało. Że to jest jedna i wielka, wielka, powiedzmy, całość, którą On uświęca. Możemy się jedynie wstawić, pomyślę sobie tak. Jeżeli omycie wodą było potrzebne w wypadku naszym, to jak omycie wodą było potrzebne w wypadku naszego Pana? Siostra Iwonka, myślałaś kiedykolwiek? No bo Aaron przedstawia naszego Pana. Zgadza się ze mną? Zgadza się, prawda? No ja się cieszę bardzo, że się zgadzasz. Wiem, wszyscy się chyba tutaj zgadzają. Ale Aaron był omyty. No Pan Jezus omyty? No pasuje Ci to? No mi nie pasowało, nigdy mi nie pasowało i Tobie też chyba to nie pasuje. Chociaż wierzymy, że Aaron przedstawia Pana. Ja to już młodzi powinni Ci powiedzieć. Przypomnieć powinni Ci. No nie powiedzieć, tylko przypomnieć, bo Ty zapewne to wiesz dobrze, że kiedy nasz Pan wchodził do Jordanu, to wtedy Jan Chrzciciel nie chciał go ochrzcić. Nie chciał go jakby tą wodą omyć. Mówi, nie, Ty jesteś czysty. A on mówi, niech się wykona wszelka sprawiedliwość zakonu. I go, powiedzmy, tam mieli zostawić te grzechy, omyć i być z grzechów Żydzi, ale Pan Jezus wierzymy, że wszedł czysty i wziął grzechy. On się nie omył, ale wziął grzechy. Wziął grzechy rodzaju ludzkiego na siebie. Ale inna jeszcze rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, że z omywania Aarona przez Mojżesza, to jak człowiek zostaje omywany i my zostajemy omywani z grzechu, to po naszym omyciu woda staje się brudna. A w 30 roku życia, kiedy Pan Jezus wszedł do Jordanu, to woda po Jego omyciu była w dalszym ciągu, jaka, siostra Iwonka? Czysta była, bo On jest święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Czysta była. Niewinny, odłączony. On stanął i pokazał, że ja jestem doskonały. To wy przeze mnie możecie się zbliżyć. Ta woda musiała być czysta. Po naszym myciu pozostaje woda brudna. Bo my mamy grzechy. Pan Jezus nie miał grzechu. Grzechu nie uczynił, tylko nasze grzechy wziął na siebie. Dlatego uważamy, że Bóg przyjmuje za kapłanów tych, których przyjmuje za kapłanów. Zauważcie, na podstawie tego obrazu, że Bóg tych, których przyjmuje za kapłanów, On ich omywa. Jako omytych w wodzie, czyli usprawiedliwionych rzeczywiście. Co to jest usprawiedliwienie rzeczywiste? Być może kiedyś się nad tym zastanowimy. W czasie uświętobliwienia tych kapłanów, kiedy później dalej, oni, pamiętamy, spożywali chleb. Tam zaraz na początku, pierwszego dnia, zauważcie, na początku pierwszego dnia Aaron zostaje ubrany w szaty czci, piękności i chwały. A my mówimy, że w gruncie rzeczy w szaty czci, piękności i chwały Aaron, czyli w kapłaństwo Melchizedekowe, Aaron zostanie ubrany, jeszcze to należy do przyszłości, że tenże czas jego ubrania należy do przyszłości. To dlaczego, jest pytanie, tutaj pierwszego dnia, na początku wieku Ewangelii, Mojżesz przedstawiający prawo Boże ubrał Aarona w tą szatę. Bracie Józiu Sygnacki, pomóż mi. Kapłaństwo Melchizedekowe należy do przyszłości. Szaty czci, piękności, chwały. A ubrany na początku, wychodząc z Jordanu, już został w nie ubrany.
Szaty kapłańskie czci, chwały były szatami codziennymi. No. I myślę, że to wskazuje na doskonałość naszego Pana, no, że nasz Pan był doskonały, nie potrzebował tego obmycia, a później została założona szata Jana, która wskazuje na to właśnie czystość usprawiedliwienia. Że rodzaj ludzki w Jezusie Chrystusie zostaje oczyszczony, czyli umyty.
No, dziękuję. A siostra Ewa Lipianie. Nie Lipianie, przepraszam. zmianę. A szkoda. No pomyśl. Jeszcze, jak, jeszcze dodatkowo, bo to co brat powiedział, to zgadzamy się. To, te rzeczy są pokazane. Właśnie to są pokazane. Łukasz. Dlaczego na początku, zauważcie, kto to robi? Kto? Mojżesz, który przedstawia prawo Boże, czyli przedstawia Boga. Na początku.
Też dlatego, że Pan Bóg już wtedy ze swojej perspektywy wiedział, że wszystko wypełni się zgodnie z jego planem. I tutaj rozważyliśmy na początku kiedyś takie pytanie, że czemu, kiedy jest mowa o rzeczach, które dopiero wydarzyły się w przyszłości, Pan Jezus mówi jako o tych, które się już dokonały. Myślę, że to jest podobnie, że jest to z polskiego punktu widzenia. Jako coś, co jest tak naprawdę dokonane, bo Pan Bóg tak przewidział i to tak, dokładnie tak się wypełni.
Dziękuję. Właśnie ta również myśl. Bóg patrzy z innej perspektywy. Bo pamiętamy taki tekst, że słowo przez Boga wyrzeczone nie wróci się do Boga jakie? Próżne. Jeżeli Bóg przenaznaczył i Bóg zaplanował, Bóg chce to zrobić, to Bóg to co? Zrobi. To nie to, że mu się nie uda. Bo ja, wiecie, ja bardzo wiele rzeczy sobie czasami zaplanowałem. Zaplanowałem to czy tamto, zaplanowałem, że codziennie będę sobie czytał, no i mogę powiedzieć, na dobrych planach mi się skończyło, bo to jestem ja. Ale Pan Bóg, jak zaplanował, że Pan Jezus będzie w szatach czci, piękności i chwały, to tak będzie. Dla Pana Boga ta rzecz, jakby się stała, to co wam powiadałem o zmartwychwstaniu, jako rzecz po prostu dokonana. Czyli ta rzecz pokazuje, że, no, że Pan Bóg na początku widzi zakończenie swojego dzieła. Dlatego ubrał go w tę szatę. To przedstawia również powołanie do królewskiego kapłaństwa. Jeżeli jeszcze chcielibyście, może dla osób starszych, zacytujcie sobie taki tekst. Listu do Żydów, pierwszy rozdział, mówi tak. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Czyli mówi dwie rzeczy. Pan, przez i Pana Jezusa wszystko zostało wieki uczynione. Wszystko, co jest na ziemi, przez Pana Jezusa. Ale Pana Jezusa również ustanowił dziedzicem tych rzeczy. Ale kiedy go ustanowił dziedzicem tych rzeczy? Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego, zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych, przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokości. Tym się zacniejszym stawszy nad aniołem, czym zacniejsze nad nim odziedziczył imię. Albowiem któremuż kiedy anioł rzekł, tyś jest syn mój, jam cię dziś co? Spłodził. I to się stało właśnie w Jordanie. Ja mu będę za ojca, a on mu będzie za synem. A zatem, gdy wyprowadza pierworodnego na okrąg świata, to mówi, niech się mu kłaniają wszyscy aniołowie. Czyli nic innego, jak go ubiera w szaty czci, piękności i chwały. Ale synowie Arona, również kapłani, są w tym czasie ubrani w szaty lniane. Teraz następna myśl. Trzecia Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, pokazuje dwa zupełnie różne spojrzenia na życie wierzących. Dwa różne spojrzenia na życie wierzącej. I wielokrotnie nasze rozmowy o to się rozbijają, o te dwa różne spojrzenia. Oto pierwsze, które się odbywa, to życie cielesne, kiedy ciało jest usprawiedliwione, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, bo szata sprawiedliwości Chrystusowej nas przedstawia, czyli nasze usprawiedliwione życie w stanie dziedzińca i to nasze usprawiedliwione życie zostało pokazane w ofiarowaniu zwierząt. Życie. Życie pokazało usprawiedliwieniu zwierząt. Ale drugie, życie wewnętrzne. W świątnicy, przedstawionych w obrzędach dotyczących kapłana. Zapiszcie sobie tak. Życie wewnętrzne pokazane w obrzędach dotyczących kapłana. Tu brat przed tą społecznością pokazywał mi pewne malunki, które rysunki, nie wiem jak to powinno się prawidłowo nazwać, bo ja nie jestem w tym żadnym specjalistą, ale powiedział mi taką jedną rzecz bardzo ciekawą dla mnie osobiście, że te barwy, to wszystko to pokazują, że tam był taki jeden rysunek, malunek, nie wiem, coś co pokazuje wnętrze człowieka. I wnętrze, nasze wnętrze, to co się w nas dzieje, w naszym sercu, w naszym umyśle, to jest pokazane w obrzędach dotyczących kapłana. Te nasze wewnętrzne przeżycie. A nasze życie cielesne, przestrzeganie przykazań, dbałość o czystość życia, to jest pokazane w tym, co się ze zwierzętami dzieje. Tak jak wam wspomnę to jeszcze raz, chciałbym, bardzo bym marzył wręcz, żebyście zapamiętali tą rzecz, że Pan Jezus jako nowe stworzenie wjechał na oślęciu, na zwierzątku, które nazywało się ośle, jako pierworodne, że On na tym swoim oślęciu jeździł przez 3,5 roku. Nie tylko w czasie wjazdu do Jeruzalemu, ale przez 3,5 roku te nowe stworzenie składało to ośle w ofierze, czyli to ciało w ofierze. Tak samo nasz nowy umysł ma złożyć w ofierze nasze ciała. Nasze ciała ma składać w ofierze, czyli ma mieć kontrolę nad nami. Dlatego święty apostoł Paweł powiada, że każę ciało swoje i w niewolę podbijam, abym innym każąc, co? No, żebym ja sam był zachowany. Czyli ta nowa wola każe swoje ciało. Ono zmusza je do poddaństwa. Mówi, odtąd nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Czyli są dwa różnego rodzaju życia. Dwa zupełnie różnego rodzaju życia. Te różne dwa obrzędy, wskazują, że uświęcenie odbywa się dwutorowo. Te dwa różne obrzędy pokazują, że uświęcenie odbywa się dwutorowo. Pierwsze, uświęcenie przez Pana Boga, to jest pierwsza czynność ze strony Pana Boga, to jest omycie, a następnie, będziemy za chwilę o tym mówić, pokropienie krwią pomieszaną z oliwą. To jest wpływ Ducha Świętego na nasze życie. Dwa różne rzeczy. Pan Bóg nas omywa, a potem nas kropi olejem pomazania. Kropi nas, zmieszany ze krwią. Tam taki element wystąpi. To możecie, jeżeli sobie zapisujecie, to tak sobie zapiszcie. Podstawą do tego jest 8 rozdział i 30 werset listu do Rzymian. Drugie, z naszej strony te dwa różne obrzędy, co wskazują. Wpływ ofiary na ofiarującego się. Przedstawiony w czynnościach przy ofiarowaniu zwierząt. To są czynności przy ofiarowaniu zwierząt. Ja tylko nie wiem, która jest godzina, bo... Tak, bo ten zegar stoi. Dobrze, dziękuję bardzo. Pójdziemy tak. Ale co? Wpływ ofiary na tego, który składa tą ofiarę, na ofiarnika. Tam będą później takie czynności, jakbyście chcieli dalej, że ta ofiara trzeba było pomazać prawe ucho, prawy palec u nogi. To jest wpływ naszej własnej ofiary na nasze życie. Tak to jest pokazane. Przestąpimy parę takich bardzo ważnych elementów, ale no, pójdziemy dalej. Najprostszą rzecz będę starał się wam przedstawić. Cielec przedstawia doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa, które tu zostało złożone na tym miedzianym ołtarzu. Prawda? Tą rzecz powtarzamy w kółko, powtarzamy, cielec przedstawia Pana Jezusa, bo cielec był piękny, dorodny, silny, pełen tłuszczu, dlaczego przedstawia ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale cielec poświęcenia, który był składany w 8 rozdziale, również przedstawia nie tylko Pana Jezusa, ale tych, którzy razem z Panem Jezusem chcą służyć Panu Bogu, bo tam było pokazane, że oni wspólnie włożyli na głowę cielca ręce. Oni włożyli ręce na głowę cielca, czyli przedstawia doskonałe człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze doskonałe człowieczeństwo, które my przez omycie również składamy na ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli na wzór, żeby na obraz naszego Pana również taką ofiarę chcemy złożyć. I zauważcie, jak pisze to święty apostoł Paweł. W liście do Kolosensów, w 1 rozdziale, w wersecie 24 powiada tak. Który się teraz, mówi o sobie, raduję w dolegliwościach moich dla was. Ja się raduję w dolegliwościach moich dla was, czyli w tych, co go spotykało w głoszeniu Ewangelii, że częstokroć był bity, częstokroć prześladowany, częstokroć kamienowany, z nim się okręt rozbił, różnego rodzaju krzywdy ponosił, ale mówi, ja się raduję w tych dolegliwościach, bo te dolegliwości są dla was, dla waszego dobra. I dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych. Zauważcie, apostoł Paweł powiada, że ja dopełniam, jako apostoł Paweł, ostatków ucisków Chrystusowych. Na ciele moim, czyli na ciele apostoła Pawła, fizycznym ciele apostoła Pawła, za ciało jego, za mistyczne ciało jego, które jest Kościół. Czyli z ofiary, zauważcie, apostoł powiada, że z jego ofiary, ofiary jego życia, to korzystał to Kościół. To jest tak samo jak z pewnego rodzaju poświęcenia korzystacie dzisiaj wy. Z pewnej jakby ofiary. Może to, że wam rodzice dali pieniądze na to, żeby przyjechać na kurs, to nie była z ich strony żadna ofiara. To nie było dla nich żadna przykrość, była przyjemność, bo oni chcą, żebyście tu byli. Ale z takiego pewnego rodzaju poświęcenia bardzo często w swoim życiu korzystamy i Pan Jezus również korzystał z pewnego rodzaju poświęcenia niewiast, które współcześnie z nim żyły. Siostra Iwonka, przypomnisz mi? Tak. Jak, co one takiego robiły? Chodziły z nim, czy nie chodziły?
Chodziły z nim, były niewiasty w domu, który odpoczywał w Betanii.
No. Tak.
Były niewiasty, z którymi rozmawiał, na przykład przysługi. Były niewiasty, którym wybaczał poważne.
No to jest, one skorzystały, ale o tej roli służebnej. Kamil. No dziękuję, podaj Kamilowi dalej, bo on się zdrzemnął trochę.
To was nie dumałem, żeby nie było.
Ale wiesz, ja drzemam na różny sposób. Ja nawet śpię mając oczy otwarte. To jest wyższa szkoła jazdy już. To przez lata chodzenia na zebrania się uzyskuje. No. Dobrze. To był, rozumiecie, że to było tak lekko powiedziane. No. No, no dlaczego? Co u ciebie w Biblii nie pisze?
Pisze, ale w mojej głowie jest brak wiedzy. No.
Kto to jeszcze by... Mateusz, też brak wiedzy w jego głowie na ten temat, tak? Dobrze? Odgaduję? Magda, pomóż mi. Bo mnie dzisiaj głowa boli, także mi też się trochę blokuje. Jeszcze lepiej. Czy Pan Jezus korzystał z usługi niewiast? No ale coś, no wypada tak. Tak, to już ta siostra Iwonka tu przypominała. Tak. Powiedziane jest, ja wam pomogę, że służyły mu ze swojej majętności. Tak, no i olejek. Tak samo zauważcie, by ja, jeśli można by było wyłączyć teraz tam mikrofon, żeby z tyłu nie było słyszane, to bym wam coś powiedział, że te siostry, które przez parę dni gotują, jak ja patrzę, jak one te ziemniaki obierają, to jeszcze przeżyć mogę, ale jak te garki zmywają, to ja na to patrzeć nie mogę. Ja wprost podziwiam, że ktoś... Ja nie potrafię tak. Ja po prostu nie potrafię. I ja bym na pewno nie zmywał. Ja to rozumiem. To jest właśnie owoc poświęcenia. To jest to, że ktoś rezygnuje z czegoś. Tak samo te niewiasty, nie mogły stanąć za mównicą za czasów Pana Jezusa, no bo chociażby nie było, ale one mu służyły tym, czym miały. I tak się ma, wiecie, odbywać w naszych zgromadzeniach, na naszych konwencjach. No, są siostry, które, no my sobie siądziemy pięknie, wygodnie i wiecie, ja to jeszcze najczęściej, chyba wy też, narzekam, że za ciepło, prawda, niedobrze jest. No a w kuchni jak jest? Chłodniej? No jeszcze gorzej, prawda? To trzeba docenić. A apostoł o sobie powiedział, dopełniam ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. I wiele, wiele z nas, osób z naszego społeczności może powiedzieć za apostołem Chrystusowym, że tak, ja dopełniam pewnego rodzaju trudów, pewnego rodzaju trudy ponoszę, niewygody, aby służyć swoim współbraciom. I to jest to. To jest cel naszego poświęcenia, braterstwo. To jest cel, do którego mamy żyć. Nie służyć sobie, tylko służyć współbratom, bo Pan Jezus nam tak usłużył. I my, chcąc być na obraz Pana Jezusa, w podobny sposób mamy służyć. O tym chciałbym, żebyście pamiętali. Pamiętacie, ale tego nie chciałbym, żeby nikt starszy przypominał, jedyne słowa Pana Jezusa, które nie są zapisane w Ewangelii. Pamiętacie? No, poczekaj, bo ty wiem, że ty bardzo dużo pamiętasz. Podziwiam to. Kto mi powie, jakie słowa Pana Jezusa do naszego tematu wam powie? Do naszego tematu. Do tego, co mówiłem, że można służyć, pomagać, coś tam zrobić dla społeczności. Słowa, które Pan Jezus powiedział, które są zapisane w Biblii, a nie są zapisane w Ewangeliach. Edytka? Nie masz. To chyba nie masz dziejów apostolskich. Już pomogłem. W Twojej Biblii nie ma dziejów apostolskich. No ciężko tak od razu znaleźć. To one tam jest chyba 25 rozdziałów aż. By jedno, to jeszcze szybko bym znalazł. Kamil, powiedz, ratuj. Ratuj honor młodzieży. No, Rutka to wiem, że powinna wiedzieć, także... Trochę was pomęczę. Słowa Pana Jezusa, który powiedział do naszego tematu, które nie są napisane w Ewangeliach. No, jeżeli sobie komputer otworzysz, to komputer sobie otwórz tu, w głowie ten. No. Zaczyna się to zdanie tak, że lepsza jest rzecz dawać, niżeli brać. Pan nasz tak powiedział, lepsza jest rzecz dawać, niżeli brać. I my idąc jeść, to korzystamy z cudzej pracy. Z tego omywania naczyń, z gotowania, ze spiekoty bierzemy. I dobrze jest. Ja nie mam zahamowań brać. Ale braterstwo musimy wiedzieć i wy wszyscy musicie wiedzieć, że czasami trzeba stanąć na wysokości zadania i też dać. Dać coś od siebie dla tej społeczności. Jedno z pytań, na które musicie sobie właśnie odpowiadać w swoim życiu, co ja mogę uczynić, mając takie, a takie zdolności dla tejże społeczności, w której się znajduję. Bo Pan Jezus powiedział, że każdy ma jakiś talent. Każdy coś dobrego zrobić może. Ale co zrobiłem? Mateusz, zastanawiałeś się, co zrobiłeś dla społeczności? Nie odpowiadaj mi. Ale czy się zastanawiasz, co ja mogę zrobić? Nataniel, a ty? Zastanawiasz się? Ale znalazłeś jakiś element? Dla społeczności, dla dobra, dla mnie. Co dobrego zrobiłeś? Bo ja wiem jedną rzecz, którą ty dla mnie zrobiłeś. No, proszę.
A ty nawet możesz siedzę i słucham.
No wiesz.
Coś dodam do społeczności.
Właściwie wiesz, ja się roześmiałem, bo ja często mówię tak, że po co ty, Janek, wyjeżdża ze swoich moczyłek? Przecież ty ma, ta na moczyłkach wszyscy się z tobą zgadzają. Wszyscy myślą tak samo jak ty. Aby ktoś myślał nie tak, to go z pracy zwolnisz. No, a tutaj tak nie jest. Ale on ma właściwie, on ma rację. Bo on zrobił coś dla mnie. Pierwsze, że jest ze mną. Że ja się nie czuję samotny. Być może ja nie potrzebuję, żeby on mi na razie coś wytłumaczył, prawda? Chociaż ja nie wiem, czy nie potrzebuję. Ja tego nie wiem, czy ja coś od ciebie nie potrzebuję. I tak musicie patrzeć. Ja nie wiem, czy od Danielki czegoś nie potrzebuję, czy od niej czegoś nie potrzebuję. Może ona mi coś powie takiego, co mnie zbuduje i da mi jakieś wytłumaczenie. Dlatego my tu jesteśmy. I tak sobie możemy wzajemnie, sama obecność Esterki tutaj, organek, dla mnie jest zbudowaniem. Że ona przyjechała na ten kurs. Że sobie nie pomyślała, pojadę z koleżankami nad jezioro, albo pójdę sobie na dyskotekę na jakieś nieszczęście. No, że sobie tak nie pomyślała. To jest cudowne, że tu jesteście. I żebyście tym wiedzieli, że będąc tu, oprócz tego, jak się dobrze zachowujecie, czyste życie prowadzicie, pamiętacie, co o Tymoteuszu czytałem? Rozmyślacie, dajcie wkład. To jest cudowne. I tak mamy żyć. To jest wzór postępowania zawodem naszego zbawienia Jezusem Chrystusem, żeby zawsze myśleć tak, co ja mogę uczynić dobrego dla drugiej osoby? Co ja mogę? My dużo nie możemy, bo Pan Jezus mógł bardzo dużo, On nas odkupił, ale co ja mogę? Co ty możesz zrobić? Jeżeli sobie znajdziecie taką maleńką, o zobaczcie, taką maleńką działkę, to słuszcie tą działką, bo Panu Bogu, bo Pan Bóg nie chce tyle od was. On chce chociażby tyle. I to będzie po prostu miłą wonnością dla Pana Boga. Tam jest powiedziane, że zabił go Mojżesz w wersecie 15 tego cielca, czyli że prawo Boże zabiło naszego Pana Jezusa Chrystusa. To my czasami tak, wyście kiedyś śpiewali, teraz no wy może już nie, ale w mojej trochę młodości była często taka pieśń śpiewana, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Ale właściwie by powiedziane musiało być, że gwoździe go przybiły, grzech go przybił, z powodu grzechu został przybity, ale został przybity przez Pana Boga. Jeszcze raz powiadam. Został przybity przez Pana Boga. To nie Żydzi go ukrzyżowali, to nie Rzymianie go ukrzyżowali, tylko prawo Boże złożyło Pana Jezusa w ofierze. Żeby nie być w tym temacie gołosłownym, mamy na to, Kamil, dowód? Na pewno. A masz jakiś ty dla siebie i dla mnie? Proszę? Aha, zaraz poszukać. To mamy czekać, tak? W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale apostoł Piotr, wypowiadając się do narodu żydowskiego, mówi tak. Mężowie izraelscy, słuchajcie słów tych Jezusa onego nazareńskiego, męża od Boga wsławionego u was mocami i cudami, bo Pan Jezus czynił różne cudowne rzeczy, które Bóg przezeń w pośrodku was, jako i wy sami wiecie, że te cuda czynił nie Pan Jezus, tylko czynił Bóg przezeń. Pamiętajcie, Bóg czynił cuda przez Jezusa Chrystusa. Tak należy, mówiłem, Jezus czynił cuda. Nie, Bóg czynił cuda, apostoł Paweł mówi. I dalej tłumaczy. Tego, czyli Jezusa, za ułożoną radą i przejrzeniem Bożym wydanego, wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście. Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożą, za myślą Bożą i według planu Bożego wyście, wziąwszy, ukrzyżowaliście. Ale plan był czyj? Może ktoś przeczyta z nowego przekładu? No, to ma mikrofon. No. Drugi rozdział, werset 23. No, Julia, przeczytaj.
Według podziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych krzyżowali i zabili.
Według z góry powziętego planu. Planu nie ludzi, planu Bożego, bo Bóg go dał. I dlatego tu jest powiedziane tak, że zabił go Mojżesz. Bóg go złożył sam na ofierze. A bardzo często tą samą myśl wspominacie również i wy. Przypomnij mi ktoś? Siko Równa, ty masz na imię Kasia, bardzo ładne imię. No Kasia, kiedy ty powtarzasz tą myśl?
Oprócz tego wersetu, tak?
Tak, oprócz tego wersetu. A ja tak sobie myślę, że przynajmniej raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, zależy ile tam na zebranie chodzisz, to ty tą myśl powtarzasz. No zaraz, Kasia na razie niech powie. No. Tą samą myśl, że za ułożeniem i według planu Bożego wyście zabili, ale myśl była Pana Boga. Mojżesz go zabił. Pamiętacie, cielca zabił Mojżesz. Prawo Boże zabiło Pana Jezusa. Tu i żeśmy dali taki werset. No, powiedz Łukasz. Czy ile? Tak. To jest ta. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego, co? Dał Syna. Czasami, wiecie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co mówimy i śpiewamy, Kamil. Że to Bóg dał. Musiał umiłować tych ludzi? Jakbyś, wiem, że nie masz syna, ale myślę, że możesz miał. Łatwo to dać swojego syna? Na pewno nie. A jest taki obraz na danie swojego syna, że to była trudność? No, gdzie? Jakie? Jakub był składany na ofiarze. No dobrze. No, może Jakub też był, ja nie wiem. Izaak, tak? Właściwie nie mam tam napisane za wiele. Ale ja często wspominam, jeżeli idzie 3 dni drogi, na trzeci dzień ujrzał ono miejsce z daleka, jest powiedziane. 3 dni drogi szedł. Ojciec, który wiedział, że ma zabić swojego syna. Co się musiało dziać w sercu Abrahama, to tylko mogą sobie, wiecie, troszeczkę wyobrazić. Wy nie możecie jeszcze tego sobie wyobrazić. To jest według mnie niemożliwe do poznania. To jest uczucie rodzica, któremu dziecko umiera. Może on potrafi trochę zrozumieć. Bo wiecie, że Abraham w swoim sercu ofiarował swojego syna. On go zabił. Bo apostoł Paweł mówi, że w podobieństwie zmartwychwstania zdjął go z ołtarza. W podobieństwie dla niego był nieżywy. I tak samo Pan Bóg ofiarował swojego syna. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tu jest powiedziane dalej tak, że wziąwszy ze krwi, pomazał rogi ołtarza. Te, co dzieci narysowały, ten ołtarz z rogami, te rogi były pomazane. Ołtarz przez oddanie życia został uświęcony i najświętszym sprzętem namiotu zgromadzenia było Mateusz czy Łukasz? Marek, tak? Tak. Tomek, jest. Ma takie długa lista tych imion. No Tomek. No jakie pytanie wstawiłem? Sprzętem namiotu zgromadzenia co było?
Arka?
No. Proszę? Magda, co było najświętszym sprzętem? Co? Skrzynia? No. Musiałoby być napisane. A może Rumunia mi powie? i Mołdawia. Co było najświętszym sprzętem tutaj tego namiotu zgromadzenia? Ja już będę szukał wam tekstu, żebyście później nie powiedzieli, że to nieprawda jest. Nie wiem, czy znajdę. No? Powiecie? Proszę? Wiecie, z reguły to wypada powiedzieć, że skrzynia, prawda? Że skrzynia. Bo w świątnicy najświętszej skrzynia, bo w niebie, bo tak to pasuje. Ale to nie jest tak. Skrzynia przedstawia, ta skrzynia, którą my nazywamy później Arką Przymierza, sama skrzynia przedstawia cielesność nowego stworzenia, które kiedyś ona była, że tak się wybierała, że ona została uznana za złoto, czyli o pewnym wyróżnieniu, do którego dostąpiło. Ale rzeczą świętszą jeszcze dla Pana Boga było coś innego. Ja wam przeczytam, weźcie sobie wszyscy Biblię, żebyście pamiętali, bo nasza społeczność kładzie bardzo wielki nacisk właśnie na tą naukę. Nie na tą rzecz, tylko na tą naukę. Druga Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, werset 37 mówi tak. To jest mowa też o poświęceniu właśnie namiotu i mówi tak. 7 dni będziesz oczyszczał ołtarz i poświęcisz go. I będzie ten ołtarz najświętszy. Cóżkolwiek się dotknie ołtarza, poświęcone będzie. 29 rozdział, werset 37. No ja odłożyłem już. To był sprzęt najświętszy. Dlatego, że ten ołtarz przedstawia ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa uzyskała swoją moc przez to, że zostało złożone życie w cierpieniu, że została przelana krew. I to jest bardzo wielka moc. I dlatego ktokolwiek obraża, obniża wartość ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, obraża nie tyle Pana naszego Jezusa Chrystusa, co obraża Pana Boga, mówiąc, że to, co Bóg uznał, to nie jest dobre, tylko że jest jeszcze coś trzeba zmienić. Wszelka taka myśl jest zła. Ona z gruntu jest zła, bo neguje boską świętość. Dlatego tak bardzo odrzucamy różnego rodzaju nauki ludzkie. Oczyścił ołtarz. Tam jest powiedziane i oczyścił ołtarz. Ołtarz, czyli uznał roszczenia sprawiedliwości, że Pan Jezus zgadzał się z roszczeniami sprawiedliwości. Pan Jezus opowiada to w ten sposób, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Drugie, że ofiara, zasługa najpierw zostaje zastosowana za Kościół. Podstawę do tego mamy w liście do Galatów, 3 rozdział, werset 16, werset 27 do 29. Że ci, którzy korzystają z tego ołtarza, którzy korzystają z ofiary Pana Jezusa, to jest Kościół. Galatów, 3 rozdział, werset 16 i 27 do 29, że właśnie, że ci, którzy stają się Chrystusowi, korzystają z ofiary Jezusa Chrystusa, że ta ofiara najpierw ich pomazuje. To, cośmy mówili, że my najpierw staje się za nas ubłaganiem. Trzecia myśl, że sama ofiara, bo oni tam się ofiarowali, doprowadza Chrystusa, głowę i ciało, do większej doskonałości. Że sama ofiara doprowadza nas do większej doskonałości. Nas doskonałości przypisanej, a Pana Jezusa do większej doskonałości rzeczywistej. I teraz wam zacytuję bardzo dziwny werset i będę chciał, żebyście mi go wytłumaczyli. Może Krawczyk będzie mi to tłumaczył? Paweł, tak? Grzesz, raz w życiu chciałem wiedzieć. No. Żydów, 5 rozdział, 8 werset. A choć był Synem Bożym, wszak z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. To co, wcześniej był nieposłuszny? choć był Synem Bożym, z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Czyli w domyśle jest, że wcześniej posłuszny nie był. No, do Pana Jezusa, tak jak tu siostrę Iwonkę troszeczkę męczyłem, myślę, że mi wybaczy, to z tą czystością, no ale coś tu nie pasuje. No kto jak to, ale Pan Jezus to był posłuszny, prawda? A tu mówię, z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. No, mikrofon, Wanda, jest dobrze.
No. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że nie chodzi o to, że się nauczył, tylko pokazał.
Pokazał. Ale to znaczy, że zmienimy, tylko wykreślić tego trzeba, że się nauczył, prawda?
Nie, może to być...
No bo mówisz, że to nie znaczy tak, tylko że się nauczył.
Niektóre słowa są używane w różnych kontekstach, niekoniecznie zawsze odpowiednich do sytuacji, którą chciał przekazać nam autor. I Jezus, będąc osobą doskonałą, nie chodziło o to, że musiał się jakichś rzeczy nauczyć. To przez co przeszedł...
To przeczytajmy jeszcze raz, bo wiesz, bo żebyś za daleko nie zabrnął. Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim, z łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości, a choć był ten, który jest wysłuchany przez Pana Boga, czyli mowa o Panu Jezusie w czasie swojego życia, choć był Synem Bożym, wszakże, chociaż był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, kiedy był w ciele, nauczył się posłuszeństwa. Nie wiem, kontekstu nie znam i nie widzę żadnego kontekstu. Mówi, że z tego, co cierpiał przez 3,5 roku, nauczył się posłuszeństwa. A może Grzesiu, a co w Dąbrowie, jak tłumaczą? Bo co ty, a teraz Dąbrowa? Bo dobrze jest wiedzieć, jak w zgromadzeniu tłumaczą. Wiecie, bardzo... Ja często, wiecie, jak nie za bardzo potrafię wytłumaczyć, mówię, a w Białogardzie to tak mówili. A częściej to używałem tak, że, wiecie, nie będę patrzył w tą stronę, a mówię, brat Cygnowski to tak tłumaczył, ja tylko powtarzam, w razie czego do niego. To jest wygodna sprawa. No, można tak? Wy możecie spowiedzieć, no, Janek nam tak potłumaczył, tutaj taki wujek był, tłumaczył, a w razie czego idźcie do niego. No. Kto chce teraz? No już damy dowolność, nie będziemy dłużej męczyć. Pan Jezus swoją doskonałość udowodnił w dwóch stanach. Kiedy był w niebie, udowodnił swoją doskonałość jako istota duchowa. Tam pokazał się, że jest Bogu posłuszny i to zupełne swoje posłuszeństwo. Pokazał również swoje posłuszeństwo wtedy, kiedy przez 30 lat żył tutaj na tym stanie, w stanie dziedzińca. Udowodnił swoje posłuszeństwo. Ale przez te 30 lat swojego pierwszego do czasu ofiarowania Pan Jezus nie cierpiał. Był posłuszny, ale nie cierpiał. I teraz jeżeli mówimy, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, to nauczył się posłuszeństwa w cierpieniu. Wyższego stopnia posłuszeństwa. On się nauczył takiego, bo łatwo być Panu Bogu posłuszny, jak mi się wszystko powodzi, jak mi jest dobrze, jak mieszkam w raju, jak mam społeczność z Panem Bogiem, łatwo jest. Ale nauczyć się trzeba głębszego posłuszeństwa, jeszcze tej pełni tego posłuszeństwa. I Pan Jezus nauczył tak, jak tu apostoł powiada, mówi, nauczył się posłuszeństwa w cierpieniu. Wiecie, w cierpieniu to jest tak, jak człowiek cierpi, a czasami nie cierpi, to Łukasz co robi? Narzeka, prawda? Panie, znacie jedną rzecz, którą byście mi mogli udowodnić, że Pan Jezus narzekał? Bo mówię, a ciągle źle, za ciepło, za zimno źle, duszno źle, nieduszno źle, obiad za ciepły, obiad za zimny, herbata za słodka, niesłodka. Znacie takie historie z życia Pana Jezusa? Uskarżał się, proszę? No ale czy narzekał? On wyrzucił, powiedział, wy źle robicie. On się nie skarżył. On się nie skarżył na to, co jego spotyka. Bo narzekanie jest wtedy, kiedyby skarżył, że jakby był na krzyżu, że mówi, ta korona cierniowa, ona za ostra jest. Ona mnie za bardzo kuje, Panie Boże, zrób, żeby te kolce były tępe. To by było narzekanie. Ale stwierdzenie faktu, że ktoś jest taki i do czego on miał prawo, nie jest narzekaniem. Stwierdzenie, że ktoś źle robi, nie jest narzekaniem. To jest stwierdzenie, że mnie coś spotyka niesprawiedliwie. To wtedy jest narzekanie. I Pan Jezus, no...
Ubolewanie jest narzekaniem?
No, ubolewanie według mnie nie jest takim tego typu. No, a jaki masz werset?
Znaczy, jakim ubolewał nad losem Jerozolimy.
No, to płakał chyba, nie?
No, tak.
No, płakał. No, wiesz, jeżeli ja płaczę nad tym, że ktoś źle robi, to chyba... I to, co go może w konsekwencji za to poznać, nie jest to narzekanie. Ilekroć was chciałem zgromadzić jako kokosz kurczęta, tak? No to robi wyrzut, mówi, słuchajcie, ja was chciałem dla was, misję dla was prowadziłem, chciałem wam pomóc jako kokosz kurczęta, ale wy nie chcieliście. To nie jest narzekanie na opatrzność. Mówimy o narzekaniu na opatrzność Pana Boga. No, ale to co, to uważasz, no... No, muszę pomyśleć troszeczkę, nie. To nie jest to. To jest stwierdzenie faktu. Mówi, że liszki mają jamy, ptaki mają gniazda, a ty chodź za mnie, ale wiedz, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy schować. Bo on się nie poświęcił dla tego życia tutaj. No, może tak sugeruję, ale ja tak nie czuję, że to jest narzekanie. Może ja się mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę, bo by nie pasowało nam, że Pan Jezus narzeka, bo każdy wie, że narzekanie nie jest dobrą cechą i dobrym elementem naszego życia. Zupełne poddanie się woli ojcowskiej, zupełne posłuszeństwo. Pan Jezus był zupełnie posłuszny Panu Bogu. I w życiu doskonałym, i później zupełnie był posłuszny w cierpieniu, i na wzór tego mamy również robić tak samo jak właśnie Pan Jezus. Czyli zakończając ten fragment naszego rozważania, możemy powiedzieć tak. Świadomość, że składamy ofiarę Panu Bogu, nakłada na nas bardzo wielką obowiązek o dbałość i czystość naszego życia. I to życia tak duchowego, tego wnętrza naszego, jak i życia cielesnego. Dlatego, że od chwili ofiarowania nowe stworzenie znajduje się na sądzie. Jest na próbie. Tak samo jak życie Pana Jezusa było na próbie. Przez 3,5 roku Pan Jezus był na próbie. Czy się rozwinie jako nowe stworzenie, czy się nie rozwinie. Dlatego należy dbać o czystość swojego życia duchowego i czystość swojego życia cielesnego. Że jest życie duchowe, to apostoł Paweł powiada tak. Oczyszczajmy się, że wszelkiej zmazy, siostra Iwonka, ciała i ducha. Właśnie. Są zmazy ciała i zmazy ducha. Czyli jest życie duchowe, wnętrze, to co brat mi tu mówił, to we wnętrzu jest. No ja niektórych elementów wnętrza nie mam. No niestety, nie wszyscy mamy. Ja po prostu nie mam. Niektórych rzeczy nie czuję, tak? Ja, może inni czują coś, czego ja jestem uboższy. Ale jest życie duchowe i życie zewnętrzne. Są zmazy ciała i zmazy ducha. A waszym celem waszego życia, Danielka, jest poznanie, co to są zmazy ducha i zmazy ciała. Na to masz, wiesz, ile czasu? No jak? Całe życie, tylko że co? Nie wiadomo co? Ile to jest? Czyli z tego wniosek należałoby poznać jak najwcześniej, bo żeby się z czegokolwiek oczyszczać, no to trzeba znać, z czego się oczyszczać. Wiedzieć, że to jest zmazą mojego ciała, a zmazami ciała Panu Bogu się nie służy, czyli grzechami, jakimiś nieprawościami Panu Bogu się nie służy i są zmazy ducha, ducha wnętrza, któremu też Panu Bogu się nie służy, a ja mam się nauczyć posłuszeństwa. Posłuszeństwa Panu Bogu nie w dobrym, tylko w cierpieniu. I to jest, mogę wam powiedzieć, to posłuszeństwo w cierpieniu jest owocem waszych zakładek. To jest owoc waszych zakładek tam z tego wersetu, który wspominaliśmy. Do tego jeszcze będziemy wracać, a teraz zakończymy.
Dziękujemy bardzo. Teraz dzieci może nam pokażą, co narysowały. Narysowaliście coś? Jonathan, Noemi. Tutaj jest Tesli rysunek. Dziękujemy. Teraz zaśpiewamy może pieśń pod numerem 29. Numer 29.
Thank you.
A pomodlimy się razem wspólnie z Łukaszem.
Czcigodny Panie Boże, jak masz, to już nie wiem. W tej przedpołudniowej chwili pragniemy przybliżyć się przed Twój święty Son, aby podziękować Ci w pierwszej kolejności za ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Za to, że dzięki temu możemy się do Ciebie zwracać, Ojcze, Twój wspaniały plan zbawienia, który możemy rozważać, poznawać. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam się zebrać tutaj w tym gronie, że możemy razem zastanawiać się nad Twoim świętym, wyciągać z Niego nauki dla naszego życia i prosimy Cię, abyś to pomagał nam, abyśmy to, co tutaj usłyszymy, to, co się dowiemy, abyśmy jak najlepiej w naszym życiu wprowadzali i wypełniali, tak aby to wszystko było zgodne z Twoją wolą świętą. Prosimy Cię w tej chwili o Twoją opiekę, błogosławieństwo na kolejny dzień tego pustu, które są jeszcze przed nami, ten czas, który tutaj jeszcze spędzimy, aby wszystko, co będziemy tutaj robić, było na Twoją chwałę i cześć, aby nie było dla Ciebie ujmą, aby było to zgodne z Twoją wolą świętą. Przepraszamy Cię w tej chwili także za różne nasze niedociągnięcia, różne upadki, jak się dopuszczamy, prosimy Cię, abyś na nich nie pamiętał. To wszystko zostawiamy do Ciebie w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Jeszcze przypominam o pytaniach na następną godzinę.
A gdzie to jest da? Kiedy jemy?